Strefa popkultury w Radiu Łódź Ekstra. Zapraszają Marcin Barszcz i Michał Makowski.
Viva l'arte, niech żyje sztuka. No niestety, obecnie muzea napotykają na spory problem ze względu na pandemię. Piątek, 19 marca, to był ostatni moment, żeby wybrać się do muzeum, ale cóż, w momencie, kiedy nie mamy tej możliwości fizycznie, pozostaje nam dostęp wirtualny. Naszym i Państwa gościem jest Zuzanna Stańska, pomysłodawczyni platformy Daily Art. Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Powiedzmy, czym jest ta aplikacja, która jakby codziennie udostępnia jeden obraz, pojawia się powiadomienie wraz z opisem. Aplikacja obejmuje aż 16 języków, więc tutaj widać, że już poziom międzynarodowy. I tak. Według strony internetowej waszej jest tam ponad 3,5 tysiąca dzieł sztuki. I czy jakby ta baza jest ograniczona jeszcze? No 3,5 tysiąca dni to trochę jest, mimo wszystko.
Ale czy jakby jest. Się do nich dobrać, do tych na przykład sprzed 5-6 lat.
Tak, to też od razu zaznaczę, że owszem, jesteśmy dostępni w 16 językach, w tym po polsku od parunastu miesięcy, więc też można po prostu je poczytać po polsku.
Opowiedz nam, jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na aplikację i jak wyglądał proces jej tworzenia?
Aplikacja powstała 8 lat temu, już 8,5 w sumie, kiedy byłam na wakacjach i strasznie mi się nudziło. A wszystko wzięło się stąd, że ja jestem po historii sztuki, studiowałam na UW wtedy, ale też miałam historię sztuki w szkole, więc byłam z nią związana trochę dłużej i miałam takie poczucie, że to jest super sprawa, ta historia sztuki, że to jest taka fajna rzecz, a ludzie tak w Polsce szczególnie nie do końca, nie wiem, tak ją przyswajają, może się trochę jej boją. Te muzea jeszcze wtedy były trochę opresyjne w tym 2011 roku. Więc tak sobie myślałam, że fajnie byłoby wymyślić coś takiego, co by sprawiło, że można byłoby ludzi oswoić z tą sztuką. No bo wiecie, nie uczy się jej w szkole, nie? Ja miałam duże szczęście, że miałam jej w liceum, potem poszłam na studia, no ale to jest jakiś specjalny wysiłek.
No właśnie, jeśli chodzi o nauczanie sztuki, wiedzy o sztuce i historii, to przede wszystkim takie lekcje są prowadzone w liceach plastycznych. No, w mojej rodzinnej z Duńskiej Woli jest jedno takie liceum i poza Łodzią to jest jedyne w całym województwie. No ale to też przyjeżdżają nauczyciele, wykładowcy z łódzkiego ASP dla przykładu. A raczej no, ta wiedza o sztuce gdzieś tam w czasach gimnazjalnych, no to była ograniczona do tych 2 godzin, to znaczy albo może nawet 1 godziny tygodniowo.
No właśnie, nie wiem, ja jeszcze, w sensie jak ja chodziłam do szkoły, to oficjalnie w programie nauczania był taki już tak wiedza o kulturze, ale tej historii sztuki tam było ultra mało. I dalej jest, no to się nie zmienia, tak? To się tylko pogarsza, tak naprawdę. Nie wiem, czy dobrze powiedzieć, że chciałam zmienić tą sytuację, bo to brzmi jakbym chciała ratować Polskę, a nie o to chodziło. Ale tak sobie pomyślałam, że może pokazywanie codziennie takiego jednego dzieła sztuki z krótkim opisem na telefonie, to może być dobry pomysł, żeby tak oswoić ludzi, którzy nie znają historii sztuki, nie umieją jej, nie wiem, myślą, że nie potrafią, nie mają tej wiedzy, bo nikt ich nie uczył, że może dzięki temu by się im trochę spodobała ta sztuka.
Pierwotnie to była aplikacja jakby na rynek zagraniczny kierowana, tak?
Tak, bo właśnie w tym całej mojej misji, żeby pokazywać ludziom w Polsce historię sztuki, jakoś mi umknęło to, że pokazywanie i opowiadanie o niej po angielsku może być pewną blokadą. Dobrze, że się złożyło tak, że zrobiliśmy to wszystko od początku po angielsku, no bo dzięki temu zebraliśmy dużo pierwszych użytkowników i w ogóle, wiecie, więcej ludzi mówi na świecie po angielsku niż po polsku, niestety.
A jakie było zainteresowanie na samym początku tą aplikacją? Jakby mieliście jakiś taki dość spory przyrost pobrań, czy...?
Tak, znaczy, wiesz, naprawdę to się wszystko działo te 8,5 roku temu. Wtedy świat mobilny i technologii wyglądał trochę inaczej, ale faktycznie było tak, że wtedy takiej aplikacji nie było. Prostej, pokazującej codziennie tylko jedno dzieło sztuki z krótkim opisem. Do tej pory zresztą nie mamy za bardzo konkurencji. Więc wiele mediów zagranicznych się tym zainteresowało. Jakieś portale internetowe, które pisały o startupach, o aplikacjach. No i tak zaczęliśmy mieć trakcję, czyli pierwszych użytkowników na samym początku. Więc tak to się na początku trochę zaczynało hulać. Faktycznie takie publikacje prasowe, medialne, może nie prasowe, medialne dużo nam dawały, ale od momentu, jak wprowadziliśmy kolejne języki poza angielskim, to już poszło bardzo ładnie. To już lecimy naturalnie w różnych krajach.
Zastanawiam się, jak tutaj wygląda kwestia domeny publicznej, to znaczy udostępniania dzieł w ramach aplikacji i te dzieła można później pobrać, ustawić sobie z nich tapetę. Jak wygląda wasza współpraca z osobami czy też instytucjami, które są posiadaczami tych dzieł?
Tak, faktycznie jest tak, że większość dzieł, które pokazujemy, są w tak zwanej domenie publicznej. Tak naprawdę nie byłoby nas bez domeny publicznej. To jest taka kategoria prawna, dzięki której jakby wszyscy, cała ludzkość może korzystać z dzieł. To są nie tylko dzieła sztuki, czy nie wiem, obrazy, rzeźby,
reprodukcje
tych rzeczy, ale też nie wiem, muzyka, albo nagrania, albo nawet filmy, które zostały stworzone przez osoby, które zmarły ponad 70 lat temu. To jest istotne. Czyli jeżeli ktoś umarł w tym roku, mamy 2021, jeżeli ktoś umarł przed 1951 rokiem, to jego twórczość przechodzi do domeny publicznej i cały świat może z tego korzystać jak chce. Ty powiedziałeś tutaj, że możesz sobie ściągnąć obrazek i sobie wrzucić go na tapetę bez naruszenia żadnych praw, ale równie dobrze tak naprawdę mógłbyś sobie z tego
wyhaftować sobie coś kubek. Na przykład na koszulce, taki
print. Na koszulce, dokładnie. Mógłbyś sobie wydrukować na koszulce nie wiem, portret, autoportret Van Gogha i sprzedawać, nie dzieląc się swoimi zyskami z nikim. Bo na tym polega domena publiczna. Każdy może z tego korzystać.
Właśnie widziałem ostatnio takie przypadki, kiedy znana marka odzieżowa Off-White korzystała z obrazów Rembrandta bodajże.
Vans zrobiła całą kolekcję z Van Goghiem.
Też. No to więc mamy takie porównanie, że do tego klasycznego malarstwa można sięgać. Czyli taki Andy Warhol to jeszcze nie te lata, jeszcze trzeba będzie poczekać na udostępnienie.
Jeszcze nie te lata, nawet Pablo Picasso, ale też pracujemy z instytucjami różnymi, które na przykład zajmują się sztuką współczesną i oni z kolei mają jakieś umowy z artystami, na wypadek na przykład jakichś działań promocyjnych i dzięki temu też czasami publikujemy dzieła artystów, którzy no, jeszcze żyją i mają prawa autorskie.
A czy macie jakiś algorytm, według którego dobieracie obrazy na dany dzień? Czy one są losowane z jakiejś puli? Czy to jest pod, nie wiem, pod pogodę?
Albo pod swoją wolę?
Tak, algorytm jest świetny, bo dokładnie jest to moja wola i moja głowa. Więc to niezwykle inteligentny algorytm. Tak, w sensie, wiecie, robimy tak, ja układam te rzeczy. Ustalam, co kiedy jest i czy coś jest fajne, a czy nie jest fajne.
Twoja aplikacja, twoje prawo.
No nie, no, ale wiecie, też wiem, co się ludziom podoba. Wiem, co zadziała i też staram się wrzucać określonego typu dzieła w określonym czasie, czyli na przykład, nie wiem, jak są czyjeś urodziny, czy rocznica śmierci, no to wrzucam na przykład dzieła tego artysty. Jak są jakieś święta, albo na przykład teraz mamy super przykład, bo marzec jest miesiącem historii kobiet i w związku z tym prawie połowa dzieł z 31 dni, czyli tam nie wiem, 15 czy 16 dni mamy zajętych przez kobiety artystki.
Super. Ja w takim razie jeszcze wracając do tej domeny publicznej muszę zacząć chyba drukować koszulki z printami dzieł Wyczółkowskiego
i jego... Tak, to będzie.
Tak, a do rozmowy wrócimy już za kilka minut.
Wracamy do rozmowy. W dalszym ciągu jest z nami Zuzanna Stańska, autorka pomysłu i kierowniczka projektu Daily Art. Tak jak wspomnieliśmy, jest to aplikacja, która udostępnia codziennie nowy obraz. I czy planujecie jakiś dalszy rozwój? Tylko teraz pytanie, co można jeszcze w tej aplikacji zmienić?
Wszystkiego nie powiem, ale jesteśmy w tym momencie na etapie myślenia nad zupełnie nową wersją. No i tam będą pewne nowe funkcjonalności.
Daily Museum.
Nie, zostawimy ten, tą zupełną podstawę, co jest tak naprawdę, która jest tak naprawdę, no to jest nasz najfajniejszy pomysł, że pokazujemy tylko jedno dzieło sztuki. a nie wiecie, że macie te jakieś gigantyczne repozytoria, gdzie jest tam, nie wiem, 25 tysięcy obiektów, które możecie sobie oglądać. Od tego są strony muzeów,
to też
Google
jest
Project.
Taki jakby w natłoku wszystkich informacji, tak? I w momencie, w którym jesteśmy rozpraszani przez różne bodźce, skupienie się tylko na jednej rzeczy, no może brzmi jak millennials, ale no.
No ale to brzmi właśnie jak coś takiego, paradoks wyboru, to się nazywa. Czyli im większy wybór mamy, tym większy niepokój odczuwamy,
osiołek,
próbując go dokonać.
Ten osiołek,
no,
tak.
Jest w tym coś absolutnie, więc na pewno zostaniemy przy tym głównej zasadzie, że po prostu codziennie jest tylko jedno dzieło sztuki, i ten krótki opis, kto chce gdzieś tam zagłębiać się dalej i głębiej, to też dajemy takie możliwości, ale to jest ta zupełnie podstawowa rzecz.
Bo na początku była sama aplikacja, czyli prezentujemy jedno dzieło sztuki dziennie z opisami. W końcu do tych opisów dołączył opis w języku polskim. Prowadzicie też magazyn, który jest takim z jednej strony kompendium o sztuce, a z drugiej przekazaniem różnych nowości, pokazaniem ich.
Pomysł na magazyn był taki, żeby rozszerzać to, co pokazujemy w aplikacji. No bo jednak dzięki temu, że jest to no po prostu portal, gdzie publikujemy artykuły, które mogą być różnej długości, o różnym stopniu szczegółowości tego tekstu, o różnych aspektach, a nie tylko o jednym dziele, tak żeby ten tekst był przyswajalny w ciągu tam 30 sekund w ciągu dnia, jak jest w aplikacji. No to mamy tutaj całe pole do popisu. No i o to chodziło z magazynem. A oprócz tego mamy też kursy, gdzie można się uczyć o historii sztuki. Dopiero to zaczęliśmy robić. Tam jeszcze jest sporo rzeczy do rozwijania, ale jeszcze tutaj w taką niszę weszliśmy.
Wspominałaś, że twoim takim pierwszym pomysłem związanym z aplikacją było przybliżenie w taki prosty, czytelny sposób wiedzy o sztuce. Ja się zastanawiam, gdyby tej sztuki w naszych podstawówkach czy szkołach ponadpodstawowych było więcej, na co by się to przekładało? Jakie powiedzmy umiejętności, co może w nas rozwinąć taki kontakt ze sztuką, jeśli jest w miarę regularny?
Tak, jest taka książka Wanna z kolumnadą Springera i on tam opisuje, w zasadzie najpierw policzył sobie, ile jest w szkole godzin nauczania historii sztuki podczas całego kursu wszystkich szkół, tak? W Polsce i w innych krajach w Europie. No i wyszło, że jesteśmy tam, szorujemy to dno ostro. I on tam snuje taką tezę i ja myślę, że ona jest absolutnie prawdziwa, że gdybyśmy mieli więcej tej historii sztuki, albo po prostu sztuki, estetyki, tego typu rzeczy w naszym życiu i byśmy byli tego uczeni od młodości, no to na przykład nasze bloki nie byłyby malowane pastelozą,
Na kolory jajeczne na przykład.
Na kolory jajeczne, że ludzie w domach, w swoich mieszkaniach nie malowaliby ścian na kolor zielono-dentystyczny. To nawet nie jest dentystyczny, jest zielono-trawiasty. Wiecie na pewno, albo pomarańczowy taki. Wiecie o jakich kolorach mówię.
Czyli świat byłby piękniejszy z jednej strony.
Świat byłby piękniejszy, ale też może byśmy dbali lepiej o swoje dobro wspólne, w sensie, nie wiem, jakieś przestrzenie publiczne. Ale wiecie, też jest taka teza, że obcowanie, to jest strasznie górnolotne. Ja nie wiem, czy jestem dobrą osobą do wypowiadania się o tym, nie jestem po żadnych filozofiach, ale że obcowanie z pięknem wzbogaca duszę. Jesteśmy lepszymi ludźmi dzięki temu.
Coś w tym jest.
Co prawda też należy przytoczyć tą historię, że Adolf Hitler był aspirującym malarzem. Ale może to już jest zbyt głębokie wchodzenie w argumenty.
No został też brutalnie odrzucony przez środowisko.
Tak, może dlatego, tak, nie wiadomo.
Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do rozwoju aplikacji. A czy planujecie przejście na inne płaszczyzny jeszcze? Nie wiem, może jakiś VR czy coś takiego?
Nie, VR to wiecie. Ja wychodzę z założenia, że sztuka jest taką rzeczą, która i tak jest wyjątkowo ekskluzywna. No właśnie z tych powodów, o których rozmawiamy tutaj. I wchodzenie w jeszcze bardziej ekskluzywne technologie, jakimi na przykład jest VR, to jeszcze nie jest ten moment. Absolutnie. Wiecie, jeżeli każdy w domu będzie sobie mógł kupić hełm i ten hełm nie będzie w nim wywoływał wymiotów albo zwrotów głowy, no to wtedy to będzie miało sens, żeby pokazywać jakoś tą sztukę w czymś takim, ale w tym momencie to jeszcze nie.
Dla mnie też oglądanie konkretnych obrazów, konkretnych dzieł przez aplikację, czy to na przykład również na ekranie telefonu, czy na ekranie komputera, jest dla mnie też cenne, bo mogę się przyjrzeć temu dziełu bardziej dokładnie, szczegółowo, niż mógłbym to zrobić w muzeum, że tutaj mogę praktycznie spojrzeć na nie z lupą i doszukać się tych wszystkich detali, więc jakby to też z mojej strony. A jeszcze chciałem się zastanowić wspólnie z wami, jak sztuka przenika do kultury, do popkultury. Chodzi mi o bezpośrednio klasyczne malarstwo. Głośno zrobiło się o filmie Twój Vincent. Teraz powstaje następna, nie tyle część, co następny film w tego rodzaju konwencji, czyli wymalowani mają zostać rejmontowscy chłopi. Jak postrzegasz takie tropy i o jakim tego rodzaju przedsięwzięciu jeszcze słyszałaś może?
To jest super, bo dzięki temu sztuka się popularyzuje, więc tak naprawdę ona wchodzi do naszego codziennego życia, nawet jeżeli jest, nie wiem, przerysowana. Ten Vincent Vincentem, ale na przykład w takich już bardzo popularnych historiach, nie wiem, czy mogę tak chyba mówić wprost, ale chyba mogę. Netflix parę lat temu robił taki serial BoJack Horseman, to była kreskówka na dorosłych. I tam praktycznie w każdym odcinku był jakiś przemalowany, była jakaś trawestacja obrazu z kanonu historii sztuki. Nawet napisałam o tym artykuł, można go przeczytać na Daily Art Magazine. Tego tam jest mnóstwo. I akurat w tamtym serialu to działało jako takie mrugnięcie okiem do widza, który mógł pomyśleć sobie, o matko, to są narodziny Wenus, Botticellego, tylko z namalowaną, nie pamiętam, chyba delfinem albo fogą, z którymś z tych zwierzaków. I takie rzeczy są absolutnie super. Ja się strasznie cieszę, że one wchodzą do tej popkultury, no bo dzięki temu stają się bliższe osobom, które nawet nie mają na początku pojęcia, o co chodzi, tak? Może kogoś to zainteresuje, sobie poszuka, sobie poczyta.
No właśnie, ale jednak chyba w tym serialu najbardziej przytłaczał ten ciężar egzystencji konia Gwiazdora.
Bardzo depresyjnie.
Tak, ale te obrazy też tam pasowały do tego. To też było niesamowite, że oni dobierali takie obrazy, które świetnie pasowały do tych scen albo do tych przestrzeni, w których się te sceny działy, do klimatu danej sceny, więc naprawdę niewiarygodną robotę tam zrobili.